Witajcie, przed wami pierwsze 6 kwadransów z Misterium Grozy, które zapowiadane było już od przynajmniej 2 tygodni, oficjalnie, nieoficjalnie, troszeczkę wcześniej. Przygotowana pierwsza audycja, w której redaktorami są Krzysztof Korsarz-Biliński i...
Michał Stanowski.
Także witamy was serdecznie dzisiejszego wieczoru. Tak jak wspomniałem, 1,5 godziny audycji o horrorze. Właściwie co przyświeca naszej audycji, może tak w skrócie, w kilku słowach, zanim rozegramy się na dobre.
Propagujemy przede wszystkim dobrą polską grozę. Propagujemy to, co jest w grozie najlepsze, czyli dobrych ludzi, którzy umieją robić dobrą grozę, dobrych twórców, nie tylko literatury, ale także filmów, gier, całej popkultury.
Właśnie, groza to oczywiście jest bardzo obszerny temat, który warto nagłośnić, bo wbrew temu, co niektórzy sądzą, ten rynek literacki, filmowy wcale nie jest taki mały. Zresztą nie od dziś wiadomo, że wiele osób lubi parać się grozą, lubi się bać. Chodzą ludzie do kina, wypożyczają filmy. Jest to rynek, który naprawdę, naprawdę dużo znaczy w kulturze. Nie jest to oczywiście też tylko domena maniaków, psychopatów i tak dalej, ale też ludzi, którzy w grozie widzą jakby pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa dla tego, co otacza ich w rzeczywistości. Tak mi się przynajmniej wydaje i pewnie tego zdania się będę trzymał. Aczkolwiek Michał być może ma coś też innego na myśli.
Groza przede wszystkim opisuje nasz świat takim, jakim jest. Jest bardzo realistycznym, przynajmniej jeśli chodzi o horror, jest bardzo realistycznym gatunkiem fantastyki. Jeśli chodzi o całość grozy, pokazuje nam to, że nie każdy człowiek musi być miły, a jednocześnie, tak jak tutaj Krzysiek wspominał, stanowi fajny wentyl bezpieczeństwa dla naszego umysłu.
Dobrze, a więc po tym wstępie warto by podać kilka konkretów, a więc na początek może stałe punkty programu, które mamy dla was przygotowane i które będą stanowić jakby kanwę każdej audycji Misterium Grozy. Pierwszym z nich może być...
Przegląd prasy. Przede wszystkim zajmiemy się wspaniałymi ludźmi, którzy także przez ten środek przekazu promują grozę. Pokażemy wam, jak dużo jest pism na naszym rynku, bo jest ich trochę. Są pisma papierowe, są pisma internetowe. Oczywiście wolelibyśmy, żeby wszystkie były papierowe.
Ale taka specyfika
ale
rynku.
Mamy coś na progu, które dalej się ukazuje, choć jest to dosyć problematyczna kwestia z tym jego ukazywaniem się. Mamy Horror Masakrę, która właśnie powstała z martwych. Mamy czasopismo Brama, tworzone przez Szczecinieski Klub Fantastyki. Mamy także Grabarz Polski.
No właśnie, dwa internetowe czasopisma. Grabarz Polski
i Histeria.
Kolejnym stałym elementem Misterium Grozy będzie jeszcze audiobookowa wersja krótkiego opowiadania grozy, tak ażeby ludzie, którzy nieczęsto nie mają możliwości dotrzeć do niektórych produktów w stylu właśnie niektórych magazynów, chociaż wydaje mi się, że w tych czasach jest to coraz łatwiejsze, więc problemu z tym być nie powinno, ale jakby co, to zawsze taka atrakcyjna forma, myślę, przekazu będzie tutaj miała miejsce i mam nadzieję, że przychylnie będziecie na nią spoglądać i przypadnie wam też do gustu. Akurat dzisiaj jedno z takich opowiadań też będzie, ale o tym to dopiero jakby za chwilę.
Zasypiemy was newsami związanymi z rynkiem polskiej grozy, wszystkimi dotyczącymi całego popkulturalnego ogólnie okręgu polskiej grozy i zostawimy was z zachwytem nad tym, co się u nas dzieje.
Swoją drogą warto też wspomnieć, że nie mamy tutaj zamiaru jakby zamykać się tylko stricte na literaturę grozy. Oczywiście literatura grozy ma dużo jakby pokrewnych i zaprzyjaźnionych ze sobą gatunków, takich jak kryminał, powieści czy też klimat cały postapokaliptyczny. Myślę, że to wszystko będzie się tutaj gdzieś przewijać w naszych audycjach. Będziemy mówić zarówno o książkach, filmach, jak i wydarzeniach, o czym już wspomnieliśmy.
Ponadto raz na czas zaprosimy danego autora grozy, który...
Tak, wywiady też będą.
Wywiady będą goście, twórcy
No i co jeszcze zostawiliśmy na koniec? Mamy kilku korespondentów z kraju, którzy będą was informować jakby o tym, co dzieje się na ich polu. Jako że wiadomo, jest ciężko ogarnąć byłoby nawet nam we dwójkę całość tego, co dzieje się na polskim rynku. Wobec tego zaprosiliśmy do współpracy m.in. Sebastiana Sokołowskiego z czasopisma Brama, Tomasza Siwca z czasopisma Horror Masakrę. I miejmy nadzieję, że tych korespondentów z czasem też kilkoro jeszcze przybędzie.
Czas na pierwszy utwór. Polecimy na początek naszej audycji pierwszej, polecimy sztampą. Będzie to Wind of Change zespołu Scorpions. Dlaczego? No cóż, no polska groza się rozwija, prawda?
Tak więc przed nami pierwszy w Misterium Grozy przegląd prasy.
Zaczniemy sobie od ósmego już numeru historii.
Już ósmy?
To już ósmy numer historii, trzeci w tym roku.
No, tam chyba poprzedni był roczny, jakoś tak mi się
tak,
wydaje.
Jakoś tak. Z historią ogólnie jest bardzo ciekawa kwestia, bo to są ludzie, którzy osiągnęli niebywały sukces, jeśli chodzi o nasz rynek grozowy. Ludzie ich chętnie czytają, mają bardzo dużo czytelników i usilnie nie chcą wyjść na papier. Nie rozumiem czemu. Natomiast sama historia jest świetnym pismem.
Tego nawet nie wiedziałem, powiem ci szczerze, a dziwię się, bo ostatnio widziałem, że historia organizowała konkurs na opowiadanie związane z klimatem takim okultystyczno-spirytystycznym, nawiązującym do Wampira Raymonta. Bardzo się cieszę właśnie z tego najnowszego numeru historii, ponieważ chciałem przeczytać te opowiadania, które zostały nagrodzone. Moje oczywiście marzenie się spełni, więc są tutaj bodajże wszystkie trzy z tego, co dane mi było wiedzieć. No i dziwię się, bo skoro jest takie zainteresowanie, to nie wiem, czego się boją.
Nie mam zupełnie pojęcia, dlatego że wiesz, kupował, chętnie bym kupił historię i potrzymał sobie papierowy jej egzemplarz w rękach. Może teraz...
No ba, zawsze lepiej należąco czytać gazetę niż tablet.
To prawda. Zresztą mam apel dla organizatorów, jeśli i do przede wszystkim redakcji Histerii, którzy nas słuchają. Mam nadzieję, że nas słuchają. Słuchajcie, chłopaki, dziewczyny.
No może już czas.
Może wydawajcie to też na tablety, ale wydajcie to na papierze. Ja bym kupił, Krzysiek by kupił. Myślę, że pół Polski też by kupiło.
Ja myślę, chociaż z drugiej strony tak obawy redakcji mogą wiązać się z tym, że Histeria ma w cholerę stron. To trzeba też od razu przyznać. Nie wiem, ile tam jest tych stron. Ponad 130 chyba, czy coś na bidę. Tak więc jest tutaj co poczytać.
Ale wydane piękne. Dobrze, przejdźmy może do numeru trzeciego.
Treść merytoryczny.
Z maja. Numer majowy, trzeci w roku 2015. Mamy piękną okładkę. No i co? Przechodzimy sobie do spisu treści. Widzimy tutaj nazwiska.
Można też zacząć w ogóle od tego, że czemu poświęcony jest cały ten numer, tak jakby, ale to jest oczywiście... Nie oznacza się to na całości numeru, ale tym jakby tematem głównym, przewodnim był właśnie ten w cudzysłowie wampiryzm Raymontowy. A ten wampiryzm polega mniej więcej na tym, że dużo spirytyzmu, ezoteryki i tego typu klimatów w opowieściach w najnowszym magazynie Histeria powinno się przewijać. A więc to jest
to każdy fan grozy kocha.
Tak, a tym bardziej jako, że pisałem swego czasu pracę na temat wampira Raymonta, no to jestem tutaj, można powiedzieć, obeznany z tematem i bardzo fajnie, że ten temat wreszcie wyszedł jakby na światło dzienne, bo zawsze było to trochę traktowane po macoszemu. Mimo wszystko to mam trochę żal do polskich literaturoznawców, no ale dzięki tutaj widzę pani Elizie Krzyńskiej-Nawrockiej. Temat poszedł do przodu, aczkolwiek też, dobra, będzie trochę autoreklamy. Niebawem na stronie polskagroza.pl pojawi się również moja praca na temat właśnie wampira Raymonta, z tym, że będzie to ukierunkowanie stricte na gatunek tej powieści, czyli na powieść okultystyczną i jakby ugryzienie tej książki od tej strony.
Dość powiedzieć, że mamy tutaj także do czynienia z opowiadaniem samego Raymonta, Dziwna opowieść. I mamy gościa specjalnego, Olgę Haber, debiutantkę, która w zasadzie zawojowała ostatnio polski rynek grozy.
No, trzeba to tak przyznać.
Opinie na temat jej książek są różne, natomiast co ta kobieta napisała i w jakim czasie to napisała, to jest coś niesamowitego.
Trzeba jeszcze powiedzieć, jestem, że już zazdrosny. Niebawem znowu.
Tak, jestem zazdrosny o to tempo pisania.
Pierwsza powieść pod tytułem Oni to coś, czym Olga zawojowała polską grozę, no a teraz będą Wyklęci. Zespół, który od zawsze opowiadał o ważnych ludzkich i filozoficznych sprawach za pomocą mrocznej muzyki i mrocznej poezji, to Samael. A dziś myślę z wami podzielić się utworem Angel's Decay z jednej z najlepszych według mnie płyt tegoż zespołu, z płyty Passage. Kolejnym magazynem, o którym musimy wspomnieć, jest magazyn Horror Masakra Tomasza Siwca z Suchej Beskidzkiej.
Tak jest. Zresztą to mówi nam każda okładka pisma, która jest wręcz w jakiś sposób, nawet jeśli nie obnaża, nie jest pornograficzna, to jest wulgarna.
Tak, często przypominające okładki płyt Cannibal Corpse na przykład.
Dobre skojarzenie. Są cycki, są
lateksy.
Są przekleństwa. Znajdziemy tu wszystko, jeśli jesteśmy albo psychopatami, albo po prostu dobrymi fanami polskiej literatury grozy z naciskiem na horror ekstremalny.
No cóż, nawet tutaj w czwartym numerze, którego musimy się przyznać, że jeszcze nie czytaliśmy w całości, ale coś nie coś zawsze możemy powiedzieć, jest na przykład artykuł Polscy Psychopaci, tak więc skojarzenie wydaje mi się chyba bardzo bliskie.
Tak jest. Ja bym w ogóle wyrażę bardzo miłe zaskoczenie, jakie sprawiła mi informacja o numerze czwartym Horror Masakry.
Tak,
myślałem, że to pismo już zupełnie umarło śmiercią naturalną przez uduszenie.
W tym wypadku to chyba mało naturalne tutaj rzeczy się mają miejsce w przypadku Horror Masakry. Ale faktycznie po numerze trzecim jakby słuch o tym czasopiśmie zaginął. A tu nagle
myśleliśmy, że to już koniec.
Tak, a tu nie stąd ni zowąd trochę.
Tak, zupełnie bez zapowiedzi, w zasadzie wcześniej, nagle Horror Masakra wróciła z zagrobu i straszy nadal. Miłe zaskoczenie, bardzo pożądane. Zawsze wspieramy już każde pismo związane z grozą. Jak zwykle wróciła w swoim unikalnym klimacie.
Tutaj akurat trzeba też powiedzieć, że jednym z naszych gości w dzisiejszej audycji, a mam nadzieję, że stałym korespondentem, będzie sam redaktor naczelny pisma Horror Masakra Tomasz Siwiec, tak więc za chwilę jeszcze będziemy mogli zapytać go o kilka rzeczy związanych właśnie z tym nagłym powrotem Horror Masakry. Co tak jeszcze jest. Można stwierdzić w Horrorze Masakrze?
Można stwierdzić, że to jest pismo masakryczne. Nigdy jakoś nie stwierdziłbym, że ta szata graficzna jest piękna, natomiast ma coś w sobie. To, co jest złego w Horror Masakrze, to niestety składanie pisma. Wszystkie grafiki, które są, większość grafik przynajmniej, jest niestety źle skadrowana.
Nawet nie tyle skadrowana.
Nie skadrowana, tylko
zeskalowana.
Zeskalowana.
Nie wiem, dlaczego nie można tego zrobić lepiej.
Wypadałoby, żeby zrobić. Może to jest taki klimat, może tak ma być.
Właśnie, może Tomek się uparł na to, bo ponieważ ludzie już mówili od jakiegoś czasu na ten temat, a tutaj z uporem maniaka Horror Masakry nadal pojawia się ten sam, no teraz to już nie wiem, czy to dobrze powiedzieć, błąd. Może to właśnie nie jest błąd, ale celowe działanie.
Może skoro pismo jest ordynarne, to ordynarne mają być też wszystkie grafiki. Nie wiem.
Albo ich wpływ na te grafiki.
Treść jest oczywiście wspaniała, bo mamy tutaj i publicystykę, i piękne opowiadania. O mniej pięknej treści oczywiście, natomiast dla każdego fana horroru ekstremalnego i grozy to będzie coś bardzo miłego.
O czym jeszcze warto wspomnieć? W najnowszym numerze Horror Masakry znajduje się pewna inicjatywa, którą Tomasz Siwiec i Horror Masakra podjęły. Jest to horror w walce z chorobą. Ta inicjatywa ma jakby na celu wydawanie pewnych pozycji literackich po to, aby jakby zysk przyniesiony ze sprzedaży tych książek szedł na walkę z różnymi chorobami. Za chwilę będziemy mogli tak Tomka jest. Zapytać dokładnie, o co to chodzi.
Pierwszym autorem, który idzie pod nóż Tomka Siwca, jest Karol Mitka, autor Śmieciowiska. W nowej, kontrowersyjnej odsłonie, jak mówi samo pismo, która ma nazwę Robiłem to z żywym trupem. Pod spodem mamy piękny obrazek dwóch trupów zwiniętych w miłosnym uścisku. I wielki różowy napis Hardcore Gay Porn Horror.
Tak więc chyba to mówi już wszystko za siebie, z jakim ekstremalnym horrorem mamy tutaj do czynienia.
Teraz kawałek, który każdy fan grozy zna i raczej kocha, przynajmniej po pierwszym jego użyciu, drugim niekoniecznie i pozostałych już troszkę mniej. Oto przed wami Theme Song z Piły. Magazynem, który poruszymy w tej pierwszej naszej audycji, będzie czasopismo Brama numer pierwszy.
Świeżość
jeszcze pachnie. Zwłaszcza, że ten numer pierwszy jest także numerem drugim, ponieważ był także numer zerowy na początku.
Tak, z Bramą było o tyle ciekawie, że numer zerowy był jakby taką zaczepką w kierunku fanów, aby pokazać, co my możemy zrobić, jak to wygląda i jak to ludzie odbiorą, a później walimy z grubego działa.
Tak jest. Trzeba przyznać, że porównując oba numery Bramy, pismo wykonało naprawdę wielki skok naprzód. Pierwszy numer miał parę mankamentów, choć był także wykonany bardzo ładnie. Między innymi był problem z justowaniem tekstu, z jakimś składem.
Błędy były może
było
nie...
Było parę błędów, które uprzykrzały życie czytelnikowi, ale nie wpływały na odbiór aż tak, żeby stwierdzić, że Brama jest beznadziejna. Brama była naprawdę świetnym pomysłem.
Tak, a ten świetny pomysł realizuje się nadal i dzięki temu mamy numer pierwszy, który od razu od pierwszego wejrzenia widać tych błędów uniknął.
Przede wszystkim muszę pochwalić okładkę, która jest
tutaj... Na pierwszej też była świetna.
Tak, na pierwsza też była świetna, ale ta już ją zupełnie zdeklasowała moim zdaniem. Ten mroczny dom i ten wampir, który jest w tym starym stylu oczywiście pokazany, jest po prostu...
Mamy takiego brzydkiego Drakule, nie tego wygłaskanego.
Tak, brzydki Drakula jest piękny. Widać dokładnie, o czym jest pismo, jaki jest jego temat numeru.
To ciekawe, że właśnie dzisiaj już mamy drugie czasopismo, które ma jakby temat numeru. Pierwszym była Histeria, którą właśnie jakby przejął temat taki spirytystyczno-okultystyczny, aczkolwiek nie całą oczywiście, ale było to jakby tym głównym tematem numeru. Podobnie jest w Bramie, tam też jest tak, że tematem numeru jest jakby wampir, ale wiadomo, jest dużo innych ciekawych tekstów i numer nie jest dzięki temu monotematyczny.
Ze środka atakuje mnie ulotka Gryfkonu 2015, czyli drugiej inicjatywy tych samych ludzi, którzy są odpowiedzialni za Bramę. Na Gryfkon
jeszcze powiemy.
Jeszcze serdecznie zapraszamy ogólnie i jeszcze powiemy. Skład jest piękny, mamy tu bardzo klimatyczne fotografie. Troszkę bym się przyczepił do tła pod opowiadaniami, które no...
Ja się będziesz czepiał tam.
Będę się czepiał, bo mogę. Czy ja osobiście nie lubię takiego stylizowanego na stary papier.
Ale to jest też taki charakter bramy, bo w sumie pierwszy numer też był w full kolorze. Także tutaj akurat ciekawostką jest to, że otrzymując czasopisma Brama, właśnie tylko dzięki dlatego, że ono jest też takie na full wypasie, papier kredowy na każdej stronie, kolor na każdej stronie, ono ma też specyficzny zapach. To nie jest już taki zapach czystego druku, ale taki farb, takich...
Pachnie pięknie. Uwielbiam
zapach. A to jeszcze
druku,
pachnie inaczej.
Tutaj. Tak jest. Mamy opowiadania i publicystykę. Publicystyka pokazuje ogólnie, nie tylko odwołuje się do grozy, choć oczywiście bardzo dużo jest odwołań, ale sięga bardziej w popkulturę.
Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w Bramie jest coś takiego, jak chyba pierwszy magazyn fantastyczny związany z opowiadaniami, grozą i tak dalej, który porusza również tematykę gier planszowych po prostu. Oczywiście są zapewne wydawnictwa różne, które tą tematyką się zajmują, jednakże ja spotkałem się akurat tutaj stricte w Bramie z tym, a jako że gry planszowe no może nie są moim konikiem, ale lubię do nich wracać, uwielbiam gry planszowe, jest to niesamowity, dawny klimat towarzyski jak dla mnie, to tutaj w Bramie, może w numerze zerowym nie było to rozwiązane najlepiej, ale już w numerze pierwszym, chociażby właśnie teraz co Michał tutaj przegląda tekst Agnieszki Pileckiej na temat
Pokój 25.
Tak, Pokój 25, no ja już jestem zachęcony na maksa, żeby zagrać w tą grę, zaraz będę jej szukał tutaj w krakowskich sklepach. Myślę, że będzie akurat dla mnie przynajmniej znakomitą rozrywką, tym bardziej, że tak jak tutaj Agnieszka oceniła, że jest to gra w stylu pomieszania Cube z Uciekinierem, z tymi obydwoma filmami, także no klimat dla mnie w dechę.
No i jest też artykuł Anny Dymnej o wampirze klasycznym, który już mnie ujął czcionką i grafikami użytymi do niego. Wprowadza klimat genialny.
Tak, właśnie Brama trochę stylizuje, trochę z jednej strony może być to nie najwyższa, że tak powiem, no nie powinno się zbyt wielu czcionek używać w jednym wydawnictwie, taka jest jakby zasada, ale tutaj akurat to pasuje i dzięki temu strony pewne dokumentalne odznaczają się od stron z opowiadaniami i dzięki temu mamy trochę jakby inny klimat wchodzenia w opowieść prawdziwą, a inne w opowieści fikcyjne. Czy o ile opowieść o wampirach może być prawdziwa, ale dokument zazwyczaj taki bywa.
Brama ogólnie wygląda bardzo na plus. Troszeczkę jeszcze bym się przyczepił, ja wiem, że jestem bardzo krytyczny, ale mamy tutaj artykuł Pawła Matei, korzyści z posiadania nawiedzonego zamczyska. Na stronie Polska Groza z kolei ukazał się kontrartykuł do tego. Polecam zobaczyć. W każdym razie mamy ten artykuł jest umieszczony już na okładce. Osobiście nie przypadam za tego typu rozwiązaniami. Myślę, że...
Wolałbyś reklamy.
Nie, wolałbym reklamy dla oczywiście twórców pisma, natomiast są potrzebne. Natomiast uważam, że treść na okładce to takie sobie rozwiązanie. Treść powinna być po prostu pomiędzy okładkami. I już.
No klasycznie tak bywa.
Klasycznie tak bywa, tak. To takie... Dla mnie jakby zepchnięcie, to jest jakby zepchnięcie danego autora, danego tekstu na jakby już na margines. Nie wiem, znaczy ja to tak odbieram.
Z brakiem korzyści dla autora mówisz. Aha, no to kwestia tego też może być, że no tekstów jest tak dużo w...
Kwestia podejścia do tematu tak naprawdę.
W Bramie, że po prostu no udało się nimi zapełnić każde wolne miejsce, więc to może być też wynikiem tego, że no pismo jest na tyle popularne, że otrzymuje wiele, wiele rzeczy do druku i sam słyszałem od Sebastiana Sokołowskiego, że wcisnąć cokolwiek do numeru pierwszego już nie można, a do drugiego też już się trzeba będzie silnie zastanawiać. Tak. Także miejmy nadzieję, że ten numer drugi również będzie. Szczerze powiedziawszy, musimy stwierdzić, że numer,
na pewno będzie,
że numer pierwszy akurat dotarł do nas całkiem niedawno, więc nie mogliśmy go stricte jeszcze jakby poznać, ale myślę, że do tego numeru wrócimy, a tym bardziej, że no, recenzja ukaże się na stronie, o której ciągle tutaj wspominamy, polskagroza.pl, która jest jakby pewnego rodzaju naszym ramieniem w internecie, więc zapraszamy na tę akurat stronę, zresztą nie tylko na nią, ale dzięki stronie polskagroza.pl macie szansę dotrzeć do innych stron związanych z grozą w naszym kraju. Tam jest naprawdę spory zasób linków, więc dzięki temu, jednocześnie reklamując stronę polskagroza.pl, reklamujemy całą grupę innych stron, stowarzyszeń i autorów, którzy są związani z tym klimatem w Polsce, a warto ich poznać.
No i jeszcze na koniec dodam, że może tak się czepiam i czepiam, ale widzę skok jakościowy i widzę to, że Brama jest, idzie w naprawdę dobrym kierunku. Sebastian i cała redakcja, tylko tak dalej, naprawdę.
Zespół Immortal dla wielu stał się synonimem śmieszności w black metalu. To niestety przyczyna ich wysokobudżetowych teledysków, myślę. Aczkolwiek sama muzyka zespołu Immortal nadal w jakiś sposób porusza moje serducho i myślę, że warto sięgnąć po utwór Hordes of War z jednego z ostatnich albumów tegoż zespołu. Tak więc przed wami coś naprawdę mocnego i ekstremalnego, Immortal.
Cześć, cześć, jak nas słyszysz?
Słyszę was dobrze. A wy mnie? Całkiem nieźle. Witamy zatem dzisiaj naszego pierwszego korespondenta, Tomasza Siwca z Zina Horror Masakra. Tak więc oddaję ci ten głos i zapytuję, co tam słychać w Suchej Beskidzkiej.
A, witam wszystkich. Co w Suchej Beskidzkiej? Zachodzi słońce, czyli dobrze jest.
Tak jak powinno.
Nadchodzi noc. Dobra noc. Pora dla wszystkich grozopiewców.
Dokładnie. Słuchajcie, no chciałem od tego zacząć, że przygotowywałem się troszkę do tej audycji pod kątem, zresztą tak wspólnie wcześniej uzgadnialiśmy, pod kątem omawiania jakichś spraw z horroru, z gatunku horroru ekstremalnego, prawda?
Tak, gore, tak, my już tutaj i tak dalej. Dokładnie tak przedstawiliśmy w audycji. Nie wymkniesz się.
Bardzo się cieszę, ale może przede wszystkim warto zacząć od tego, że i horror ekstremalny, i gore, i tego podobne gatunki, to na pewno nie są takimi rzeczami, o których można mówić w kategoriach, że na przykład w tym tygodniu z książek mamy taką nowość, albo w zeszłym tygodniu jakiś, nie wiem, film wyszedł. No, czegoś takiego w tym odłamie horroru niestety nie ma. Oczywiście pozycje z tej półki gatunkowej ukazują się na rynku, ale jest to rzecz, no nie wiem, według mnie tak rzadka, a szczególnie w Polsce, że każde pojawienie się nowej pozycji powinno być od razu, nie wiem, mianowane, ja bym to nazwał tytułem Białego Kruka Ekstremy. I cholernie szkoda, że polscy wydawcy nie inwestują w horror ekstremalny. Niemniej jakimś cudem pewne pozycje, takie jak choćby, nie wiem, Sukkub Edwarda Lee, czy tam mniej może wpływowe goryfikacje, no wypływają na szersze niespokojne wody polskiej szarości, no i mącą spokój grzecznych Polaków. Można by się zastanowić, właśnie można by się troszkę zastanowić, czy winę za taki stan rzeczy ponoszą wydawcy, którzy, nie wiem, nie chcą się nikomu narażać i wolą cisnąć raczej w taki ugrzeczniony horror tam spod znaku na przykład, nie wiem, Stefana Dardy, czy też wina może leży po stronie polskich autorów ekstremy, których, szczerze powiedziawszy, no można policzyć na palcach jednej ręki i nawet jak ta ręka będzie miała, nie wiem, ujebane kilka palców maczetą, no nie?
Ale wiesz, z drugiej strony ja sobie to myślę, jak jest na przykład z odbiorem takiego gatunku grozy. To jest też o tyle istotne, ponieważ ty możesz mieć już tego jakąś świadomość ze względu na to, że wydajesz horror masakrę. Jaki jest odbiór właśnie tego magazynu chociażby?
Szczerze powiedziawszy, horror masakra, ona pomimo swojej nazwy nigdy nie była właśnie skierowana tylko i wyłącznie do odbiorców tak mocnych klimatów. Tam znajdują się owszem takie teksty, ale szczerze powiedziawszy, między innymi sami czytaliście pewnie poprzednie numery i wiecie, że tam są teksty i takie łagodnej grozy i też ekstremalnej, więc wiadomo, że ta ekstrema no różnie z tym jest, no nie wiem, no myślę, że no troszeczkę jest jej mało jakby, żeby faktycznie było się w czym wbijać na rynek, no nie? No. W każdym razie, nie wiem, jak mogę już zacząć od czegoś takiego, no niedawno ukazała się taka książka, która co prawda nie jest typową ekstremą, ale niewątpliwie ma ku temu jakieś tam zajawki. A szczególnie jak rozchodzi się właśnie o sceny jak krwawe i pornograficzne. No nie? To książką jest Miasteczko autorstwa Łukasza Radeckiego i Roberta Cichowlasa. Przypuszczam, że większość słuchaczy wie, że ten duet już nie pierwszy raz straszy nas swoimi tekstami, a na przypomnienie zasługuje tej choćby pradawne zło, prawda?
No dokładnie.
No właśnie, ale skupmy się na Miasteczku. O co biega w Miasteczku? Marcin Lanowicz, o ile dobrze kojarzę nazwisko, jest pisarzem dość poczytnych romansidów. Wybiera się z żoną na mazurskie wakacje, że tak powiem, i tam będzie próbował odnaleźć wenę do pisania kolejnej powieści, która gdzieś mu tam jakieś ostatnimi czasy uleciała. Oferta wakacyjna tak spada na nich jakby znikąd, ale jest tak zachęcająca, że główni bohaterowie pakują manatki i wyjeżdżają sobie. No kiedy docierają na miejsce, okazuje się, że wpadli w pułapkę. Z tajemniczej miejscowości nie da się już odjechać, a żeby uratować skórę, będzie trzeba zmierzyć się między innymi z demonami, a właściwie z morami słowiańskich wierzeń. I czytałem inne recenzje do Miasteczka i w każdej z nich recenzujący skłaniali się w stronę porównań do Grahama Mastertona. Szczerze powiedziawszy, sam nie doszukałem się w Miasteczku takich porównań, ale tutaj być może się mylę, bo może nie przeczytałem jeszcze tak dużo książek Mastertona, żeby coś tam wyłowić z Miasteczka Mastertonowskiego, no ale jedyną książką właściwie, którą mógłbym strzelić, że zarówno Cichowlac, jak i Radecki mogli się według mnie, w cudzysłowie, wzorować, byłaby powieść Edwarda Lee zatytułowana Sukkub. Bo zarówno w Sukkub, jak i w miasteczku pojawiają się kobiece demony i zarówno tam, jak i tutaj, no kobieciny po prostu uwielbiają się ruchać. Jeżeli wiadomo, towarzyszy...
Wspominasz często o tym Sukkubie teraz.
Właśnie, znaczy szczerze, ja jeszcze tutaj wspomnę parę razy o tym Edwardzie Lee, ale to może po kolei, bo no kluczem do ucieczki, wiadomo, z tej pułapki całej rozwiązania zagadki miasteczka okazuje się taki pamiętnik jednej z mieszkanek. No więcej fabuły tam nie chcę zdradzać. W każdym razie ta książka Miasteczko to książka, która jest napisana strasznie fajnym, płynnym i prostym językiem. Czyta się po prostu jak marzenie. W ogóle jak zacząłem czytać tę książkę, to bo ja zazwyczaj mam taki, no taki zwyczaj, że czytam kilka książek naraz, ale oczywiście jak wbiłem się w to miasteczko, to musiałem przeczytać od razu, bo tak mnie wciągła, że po prostu no jak kartkowałem kolejne strony i dochodziłem już do końca, to po prostu czułem taki, nie wiem jakby to nazwać, żal, że niebawem będę musiał odłożyć na półkę tak zajebiście wciągającą książkę, no nie?
Bywa.
To się rzadko zdarza, ale tak było świetnie. I generalnie dostajemy tutaj wszystko, co się może przeciętnemu fanowi horroru spodobać, no nie? I tutaj ja bym tak zastrzegał, że może nie grozy takie lekkie, ale faktycznie pełnokrwistego horroru i sprawiającego tam w pewnych momentach wrażenie, że na serio można wstrzymać oddech. Jest tam taka fajna scena, w której główni bohaterowie ukryci są w chatce i orientują się, z czym mają do czynienia. No i tam nagle w oknach pojawiają się koszmarne twarze z mur. I to jest taka scena, taka niby takie duperelstwo, ale faktycznie potrafi tak, no, przerazić człowieka, no nie? No i jest to oczywiście książeczka, którą ja bym bez dwóch zdań mógł polecić każdemu na, nie wiem, wiosenno-letnie wieczory.
No widzisz, jeżeli nie chodzi o... już na 100%.
No mam nadzieję, w każdym razie, jeżeli chodzi o taki mocniejszy polski horror, to właśnie Miasteczko jest takim strzałem w dychę.
A powiedz nam, przejdźmy do następnego tematu, jak wyglądała sprawa z Horror Masakrą. Powiedzieliśmy wcześniej w audycji o tym, że w zasadzie czwarty numer pojawił się trochę z zagrobu.
Tak nagle jak powstające zombie.
Tak jak powstające zombie. Co się stało z Horror Masakrą? Czemu był ten spadek? I jak to się stało, że jednak wróciła i że to jest dobrze. Znaczy,
że to jest dobrze, że to jest dobrze.
No to jest bardzo dobrze, że wróciła, natomiast ciężko jest bardzo wrócić, prawda? Rynek nam to pokazuje, że zwykle jak pismo pada, to pada definitywnie. Ty wróciłeś, to opowiedz swoją historię.
Znaczy, rzecz w tej masie tak, że jak poszły pierwsze trzy numery, a później Krypta, to nie ukrywam, że współpraca z niektórymi ludźmi tam na linii korekty i tak dalej, którzy są oczywiście niezbędni, układała się fajnie, jednak po tych trzech numerach, no po prostu Horror Masakra była na tyle zajmująca, że niektórzy zażyczyli sobie za to no pieniędzy i to dość dużych i tak dalej, i tak dalej. A jak wiadomo, taka gazeta no, po prostu nie jest na tyle dochodowa, żeby jeszcze ładować kasę w takie rzeczy. No jest to magazyn no od fanów dla fanów, no i tutaj nie ma o niczym innym mowy, no nie? No i ja jeszcze wypuściłem wtedy Kryptę po trzech numerach, bo właśnie ten było nazbierane tak bardzo dużo tekstów do Horror Masakry, ale myślałem, że i potrafię utrzymać Horror Masakrę i Kryptę. Ale
to
potem złożyłeś...
Sprawa.
No właśnie, ale potem, ja nie mówię, bo tekstów nie brakowało, tylko że właśnie brakowało troszeczkę takiej pomocy od strony takiej właśnie, no żeby to miało wszystko ręce i nogi.
No, nie? Trzeba pismo złożyć, skorektować, zredagować i tak dalej. No jest na pewno sporo roboty przy takich rzeczach.
Tak. Oczywiście, jeżeli Horror Masakra byłaby takim typowym zinem, tak na samym początku, bo może to był troszkę błąd, że tak nazwałem, to byłaby wydawana i przypuszczam drukowana, wiecie, w piwnicy, w domu czy gdzieś i rozprowadzana byle jak. A Horror Masakra, tak szczerze powiedziawszy, no jest wszędzie zarejestrowana, jest w Bibliotece Narodowej i wydawca Horror Masakry, czyli ja jakby z żoną, no po prostu jesteśmy zarejestrowani na tym rynku no gazetowym, także to są też dość duże opłaty, no nie? No więc tylko tam potem po trzecim numerze i tak dalej jeszcze doszło do tego, miałem takie, że tak przyznam, kłopoty zdrowotne. Po prostu musiałem na chwileczkę odłożyć takie rzeczy, żeby jakby troszeczkę poświęcić się troszkę swojemu zdrowiu i No i te rzeczy właśnie złożyły się na to, że po prostu horror masakra padła. Ja myślałem, że wtedy już definitywnie, ale potem z biegiem czasu ludzie zaczęli ją wypytywać, sami od siebie wychodzili z inicjatywą, że chcieliby pomóc i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze sceptycznie do tego podchodziłem, bo właśnie mnie bardziej korciło coś takiego, żeby właśnie wydawać magazyn taki dla miłośników tego horroru jednak ekstremalnego, żeby nie ładować już tych tekstów takich ugrzecznionych, tylko no już takie mocniejsze. No i pojawiło się na tapecie magazyn Trupi Jad. I
No właśnie.
I z tym Trupim Jadem było tak, że uczestniczyła w jego jakby, nie wiem, powstaniu jeszcze jedna osoba, której nie chcę teraz wymieniać, ale po prostu mieliśmy już złożony jakby numer i ja uważam, że ten gatunek jest po prostu tak mało, znaczy tak niszowy, że ciężko dotrzeć do jakiegoś dużego grona odbiorców, a niestety właśnie na tej linii po prostu nie zgodziliśmy się tutaj z osobą współodpowiedzialną za Trupi Jad. No pojawiły się tam problemy na linii też również i finansowe i tak dalej. No i od słowa do słowa, no po prostu magazyn padł, no nie? No, że nie dogadaliśmy się.
Czyli nie wyszło nic z tego ogólnie mówiąc.
Nie wyszło nic, ale że dużo czasu właśnie poświęciłem i na zbiórkę tych tekstów i tak dalej, no szkoda by było, żeby to przepadło, no nie?
No jasne.
I wtedy właśnie ja często rozmawiam z panem Gorylem, czyli ilustratorem układek do Horror Masakry, z którym właśnie rozmawiałem jeszcze 10 minut temu i krzyczał na mnie, że nigdzie go nie chce wkręcić, więc Goryl, wkręcam cię na antenę. No i właśnie on mi tak troszkę mówił, żebym ja, no żebym nie zakopywał tej masakry i tak dalej, bo to już jednak jest tytuł, który się wbił troszeczkę na rynek i ludzie już wiedzą, z czym mają do czynienia. No więc wziąłem te swoje teksty jakby, które ja do Trupiego Jadu załatwiłem i wrzuciłem do Horror Masakry.
No i jednocześnie bardzo dobrze.
Dodając im troszeczkę właśnie takich tekstów, które już w ogłoszenie reaktywacji Horror Masakry do nas wpłynęły, no nie? Takie już dla wszystkich, żeby były, no. Ale i tak pojawiły się teksty bardzo mocne. Także no, właściwie dostałem chyba 2 dni temu maila. Czytałem właśnie na stronie Okiem na Horror, że tam przy chyba miesięczniku czy dwumiesięczniku Bramie oni tam cytowali listy od fanów, no nie? Że bardzo fajna gazeta, bardzo fajnie wydana. A mój pierwszy mail, jaki dostałem, że po przeczytaniu pierwszego tekstu Horror Masakry, że nas pojebało, nie? Czyli w gruncie rzeczy, no,
no ale
ja się cieszę.
No właśnie. Także mamy to, o czym myśleliśmy. Czyli Gorę w czystej postaci. Co tam jeszcze, Tom, dzisiaj masz dla nas przygotowane? Poza miasteczkiem miałeś coś chyba w planach przedstawić.
Miałem. Chciałem jeszcze powiedzieć o takiej książeczce. Troszkę właśnie też takiej, nie wiem, czy to można powiedzieć, niszowej, którym jest zatytułowana Bizarro dla zaawansowanych. Mm-hmm. Jest to książeczka, która ostatnimi czasy też mnie bardzo wciągła. Choć przyznam się szczerze, że to jest chyba z tego, co, nie wiem, jak źle powiem, to mnie możecie poprawić, nie wiem, czy trzecia część, bo chyba było wcześniej Bizarro dla początkujących.
Było Bizarro dla początkujących, Bizarro Bazar i właśnie teraz jest Bizarro dla zaawansowanych.
Aha, czyli to jest trzecia część.
Tak, no znaczy tak jakby.
Ja nie czytałem tej pierwszej, to znaczy nie czytałem tego Bizarro Bazar, to było w środku, tak? Mhm. Aha, no to właśnie nie wiem, co tam było, w każdym razie dla zaawansowanych to najlepsze jest... Znaczy to jest taka książka, którą można powiedzieć, że jest właściwie nowością, którą mógłbym polecić fanom horroru, takiego niezwykłego horroru. Jest to międzynarodowa antologia opowiadań, no oczywiście z gatunku bizarro, ale generalnie w środku tutaj znajdziemy również i horror i inne poboczne gatunki literackie.
Właśnie, bizarro to chyba taki miszmasz z tego, co przynajmniej mi się tak wydaje, bo ja tam akurat jeszcze, że tak powiem, w klimat bizarro nie wsiąkłem za bardzo i właśnie no, ciekaw jestem, jakbyś mnie do tego przekonał.
Właśnie, nie wiem, czy cię przekonam, ale powiem tak. Może zanim zacznę opowiadać o książce, pytałem dzisiaj Kaska Krcza właśnie na tym, kto jest jakby organizatorem, nie wiem, pomysłodawcą tej serii. I on mi mówił, że no po prostu niedobre literki portal, prawda? chciałem go właśnie zapytać, bo jest jedna osoba tutaj w Polsce, której po prostu teksty Bizarro uwielbiam, a w tej książce tego zabrakło. Nie wiem właśnie, dlaczego tak się stało i chciałem sobie tak chwilkę właśnie ponarzekać, a tą osobą jest Karol Mitka, który wydał już kilka rzeczy.
Po prostu też tak... o nim będziemy chcieli z tobą pogadać. Ale to na koniec.
To jest tak zwariowany człowiek, że po prostu ja uwielbiam jego teksty i wiem, że można do antologii zaprosić było tutaj Melika, nie wiem, Wilsona i Edwarda Lee, ale kurczę, żeby Mitkę tutaj nie wziąć, ja nie wiem, chyba, że nie miał czasu, nie wiem. Nie wiem. Dobra, ponarzekałem sobie.
Do redakcji, dokładnie.
Słuchajcie, spodziewałem się po tej książce troszkę więcej, takiej większej dawki hardkoru, ale mimo takich ugrzecznionej listy opowiadań bawiłem się przy niej bardzo fajnie. Bo Bizarro to, właśnie tak jak wcześniej powiedzieliście, Bizarro taki gatunek, który w Polsce albo nie jest znany, a jak jest znany, to jakoś tak nie jest za specjalnie akceptowalny przez czytelników, no nie? Jakoś tak, nie wiem. Ja osobiście lubię Bizarro, bo to taka wycieczka...
Trzeba naprawdę chyba siedzieć mocno w literaturze grozy, żeby akurat do Bizarro się dokopać, bo wydaje mi się, że akurat takie przeciętne...
Nie tylko grozy, to jest po prostu... Trzeba być specyficznym czytelnikiem, który już zjadł wiele, wiele książek i teraz poszukujesz czegoś zupełnie nowego.
Bo taki przeciętny fan grozy czy fantastyki, to wydaje mi się, że jak powiesz Bizarro, to zrobi wielkie oczy w ogóle, co to jest.
No właśnie, w ogóle, wiesz, bo dla mnie Bizarro na przykład jest taką odskocznią od takich stereotypów, nie takich stereotypowych gatunków literackich. W gruncie rzeczy, tak samo jak w tej książce, nigdy nie wiesz, czego się można po tekście spodziewać. I tak samo jest z tą książką. Opowiadania tutaj są ułożone w takiej kolejności, że powstał taki kocioł różnego rodzaju dziwadeł i zanim wczujemy się w jakiś klimat jednego opowiadania, już pojawia się drugi, całkiem inny, nie wiem, i tak takim sposobem właśnie powstaje taki bizaryczny chaos i to jest taka właśnie idealna lektura dla takich niezdecydowanych troszkę czytelników, nie wiem. Jeżeli miałbym wskazać najlepsze opowiadanie ze zbioru, to byłoby to opowiadanie Patyczara. I tutaj znowu muszę wrócić do Edwarda Lee. Ja wiem, że Siwiec lubi formy ekstremalne i ciśnie pochwały Edwardowi Lee.
Może, ale
może dupę po każdym straniu swojemu mężowi jakoś tak, nie wiem, dotknęła mojej głębi. Wstrząsnęła mą wrażliwą duszą i otworzyła oczy na piękno tego utworu. Piękno tych 16 opowiadań znajdujących się, nie wiem, na 240 stronach świetnie wydanej książki. Przy takiej lekturze po prostu nie sposób się nudzić. Tak więc jeżeli się w ogóle zastanawiacie jeszcze nad wydaniem kasy i chcecie zamiast otrzymać coś w cudzysłowie nowego, no to polecam wszystkim Bizarro dla zaawansowanych.
Tom, wspomniałeś o Karolu Mitce. Tutaj nas akurat zaciekawiła jeszcze jedna sprawa, która zwiąże się z Horror Masakrą, o której chcieliśmy jeszcze powiedzieć.
Jest związana z jego nazwiskiem bezpośrednio.
Tak. A dokładnie z opowiadaniem czy książką? Opowiadaniem chyba. Robiłem to z żywym trupem, tak?
I ogólnie całą akcją związaną właśnie z tym wydaniem. Tego hardcore gay... Co tam było dalej?
Porn. Ale już nie chodzi o samo, że nie dokładnie o to wydarzenie, że robił to z żywym trupem, ale o wydarzenie bardziej poważne, wydarzenie związane z tym, że jakby wydanie to ma pomóc w zbiórce pieniędzy dla potrzebujących, dla ciężko chorych. Z czym to tak w ogóle się łączy? Chciałem cię zapytać.
To znaczy...
Znaczy cel jest bardzo szlachetny, więc chciałem dojść do tego, wiesz, jak ty na to do tego podszedłeś i jak na to wpadłeś?
Znaczy, cała akcja horror w walce z chorobą wzięła się od jakby to powiedzieć, żeby się za bardzo nie wylać na antenie. To znaczy, ja powiem tak. Ostatnimi czasy mam styczność z bardzo wieloma chorymi ludźmi. To znaczy, sam leczę się na pewną tam chorobę.
Mam nadzieję, że nie ciężko.
No ja też mam nadzieję, ale wiesz, zawsze powtarzam, jak jeszcze żyję, no to jest dobrze. Także i coś mnie kiedyś tknęło właśnie, żeby, bo jednak ten horror nigdy gdzieś tam nie uczestniczył w takich akcjach, no nie? I była to taka decyzja podjęta bardzo spontanicznie, po prostu czasami przeglądając internet, widzę, że ludzie na Facebooku utwarzają takie akcje, udostępnij komuś tam pomożesz i tak dalej, no nie? Ale z samego udostępnienia chyba nie ma nic, no nie?
Ja to myślę, że często jest wykorzystywane w inny sposób. Zakłada się profil udostępnij, pomożemy biednym dzieciom, a później nagle profil zmienia nazwę na jakiś klub gogo i normalnie mamy tysiąc polubień.
Przy okazji to też są puste lajki po prostu, bo wszyscy ludzie chcą pokazać, jak to udostępniają, jak to są wielcy charyzmatyczni i chcą bardzo przyciągnąć tłumy, żeby pokazać, jak oni są wielkiego serca, a tymczasem nic z tego nie wychodzi.
Dokładnie tak. No i właśnie ja czasami przeglądając właśnie takie strony, jakieś tam fundacje czy coś, wybierałem sobie jakieś tam przeważnie dzieci, bo mam do nich jakieś tam słabość, no i komuś tam coś, wiadomo, przelewałem tam jakąś dychę czy ileś, jakieś tam drobne ten. Ale stwierdziłem, że zrobimy taką akcję, horror, nazwijmy to horror walce z chorobą, no i z każdego sprzedanego i magazynu Horror Masakra i innych produktów, że tak powiem, wydawcy Horror Masakra, przeznaczymy tam złotóweczkę na to, na tamto, no nie? No i uzbierało się ostatnio właśnie tego tam parę dziesiąt złotych, bodajże z mojego ABC Makabry, które wszystko poszło właśnie na jakąś tam dziewczynkę chorą. No i stwierdziłem, że właśnie u mnie na półkach zalegają właśnie jakieś tam horror masakry, które mi nie zeszły, i Demononikon zalega, i śmieciowisko i tak dalej. No i może, żeby troszeczkę ludzi zachęcić właśnie do czegoś takiego zamiast udostępnij, podaj, że w zamian za jakąś taką lekturkę, sprzedam, i przeznaczę na przykład albo całość lub daną kwotę na ten. Akurat w momencie, kiedy powstał ten fanpage, zgłosiło się do mnie kilka osób, które chciało napisać lub miało już napisane nowele, i czy by dało właśnie, żebym wydał tę nowelę i całość, żeby poszła na walkę z jakąś tam chorobą czy z czymś takim. No i Karol Mitka akurat był chyba pierwszym, który się zgłosił, mówi, że pisze właśnie taką hardkorową nowelę. I dogadaliśmy się po prostu, mimo to, że to jest taki totalny, widzę, hardcore, bo ja tam dostałem od niego parę pierwszych stron, i także można się za głowę chycić, ale myślę, że...
Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Ciekaw jestem, jeżeli taka akcja szczytna, w jaki sposób też ludzie zareagują na coś takiego.
Tak, jestem ciekaw odbiorów, bo dokładnie. To mogą być bardzo różne reakcje.
A przede wszystkim w Polsce, to wiesz.
Ja wiem, bo ja już miałem problemy z Demononikonem. Jeszcze Demononikon nie był wydany, a w moich tu lokalnych stronach dostawałem jakieś maile, że to jest haniebna inicjatywa i tak dalej, no nie? Generalnie ja to mam w dupie, nie? Co tam ludzie ten... Wiem, że...
Ale nie stali z widłami pod twoimi drzwiami jeszcze, prawda?
Nie, mam dwa wielkie psy, także nikt tu nie wejdzie.
Nergalem.
Jeszcze nie, także nikt tu nie wejdzie. I nie wiem, zobaczymy, może to wypali. W każdym razie jeszcze w tym miesiącu na pewno, ja nie wiem, kiedy Karol Mitka dokończy właśnie to, bo to jest w trakcie realizacji, robiłem to żywym trupem, natomiast jeszcze w tym miesiącu wyjdzie taka 50-60-stronicowa książeczka też, którą napisaliśmy razem z Norbertem Górą. I tam będą właśnie też cztery opowiadania z gatunku właśnie horroru i też całość będziemy chcieli, żeby poszła na właśnie jakiś szczytny cel. No i tak mniej więcej w skrócie wygląda akcja horror w walce z chorobą.
Szczytna inicjatywa.
No dokładnie. Także będziemy się do niej przyłączać przede wszystkim, a tym bardziej, jeżeli już wyjdzie w konkretne wydawnictwo, to mamy nadzieję, że będziemy też reklamować je tutaj i dzięki audycji wspierać. Tom, w takim razie mamy już za sobą dosyć sporo czasu, więc za dzisiejszą korespondencję naszą chciałem ci bardzo podziękować. Wyszło znakomicie, więc mam nadzieję, że będziemy spotykać się nadal, i zawsze będziesz dla nas miał coś przynajmniej z tego gatunku właśnie ekstremalnego lub ewentualnie bizarro, do którego przynajmniej ja na razie się waham sięgnąć, ale być może właśnie po to dla chociaż nie wiem, czy to dla mnie nie lepsza by była dla początkujących, bo dla zaawansowanych to mogę być za głupi jeszcze.
Oj, nie, to tam nie ma chyba znaczenia. To jest tylko tytuł, z tego co wiem.
No tak, do niego piłem właśnie.
Ja również wam
chyba
bardzo dziękuję.
W takim razie do usłyszenia.
Tak jest, w naszych audycjach.
Okej. Bardzo wam dziękuję za możliwość pogadania sobie, no i trzymajcie się, hej.
Do zobaczenia, miłego wieczoru.
Łukasz Radecki, Brama. Sprawa 2124, łamane przez 1035. Akta utajnione, stopień pierwszy. Znalezione w dokumentacji świętej pamięci komendanta Bogusława Wysockiego. Wtorek, godzina 12.43. Adres: ulica Kopernika 5B przez 5. Stara zabytkowa kamienica. Policja została wezwana do zdarzenia związanego z zakłócaniem ciszy nocnej. Przybyły na miejsce patrol nie został wpuszczony do środka, dlatego użyto siły, by wtargnąć do mieszkania. Wewnątrz zastano sytuację, którą opisano w załączniku 1A. Policja wezwała katolickie służby specjalne. Sprawa została umorzona dla służb mundurowych. Załącznik 1A. Mieszkanie ma metraż 40 metrów kwadratowych. Niewielki korytarzyk w kwadracie prowadzi do łazienki, kuchni i dużego pokoju, salonu. Drugi, mniejszy, znajduje się za wspomnianym salonem. Plany mieszkania w załączniku 1B. Największe pomieszczenie było całkowicie opróżnione z mebli. Na samym środku podłogi wyrysowano okrąg pokryty dziwnymi symbolami, załącznik 3A. W centrum znajdowały się brutalnie okaleczone ciała trzech osób i kończyny czwartej. Pośród zwłok siedziała piąta osoba pogrążona w jakimś rodzaju transu. Był to mężczyzna rasy białej w wieku pomiędzy 35-40 lat. Nie udało się z nim nawiązać kontaktu. Bujał się jedynie do przodu i do tyłu, bezustannie powtarzając jedno słowo – macki. Załącznik 2A. Przesłuchanie mężczyzny znalezionego w mieszkaniu na ulicy Kopernika. Jego dane osobowe w załączniku 2B. Wtorek, godzina 21.41. Prowadzący przesłuchanie – agent Franciszek Starski i agent James Tolston.
Imię i nazwisko.
Brak odpowiedzi.
Imię i nazwisko.
Brak odpowiedzi. Cisza. Naradzające się głosy.
Jak dla mnie możemy ciągnąć to przesłuchanie i bez tego delikwenta. Stonka, procedury są jasne. Franiu, facet ślini się gapiąc w przeciwległą ścianę. A to i tak tylko dlatego, że dostał taką dawkę uspokajających środków, że powaliłaby słonia. Gdyby nie to, dalej powtarzałby w kółko macki, macki, macki. Procedury nakazują przesłuchać jedynego ocalałego świadka. Chociaż spróbować i tak też robimy. Wszystko rejestruje aparatura. Badamy od razu jego odruchy i zachowania. Gdyby mówił, bylibyśmy w stanie stwierdzić, czy mówi prawdę. Ale nie mówi. I bez tego widać, że gościu nie udaje. Tracimy czas. Stonka, zostaw aparaturę. Tracimy czas. On nam już nic nie powie. Lepiej skupmy się na rysunkach.
Koniec nagrania. Załącznik 2B. Ryszard Jaskulski. Lat 37, niekarany. Uczestnictwa w mszach świętych 85% w bieżącym roku. 6 nieobecności usprawiedliwionych na podstawie zwolnienia lekarskiego, powikłania po grypie. 4 nieobecności niewyjaśnione. Zaległości w spowiedzi 2 miesiące. Wykładowca uniwersytecki, doktor filozofii zamieszkały na ulicy Henryka Sienkiewicza 14/36. Bezrobotny od 4 lat, w separacji, bezdzietny. Utrzymuje się z zasiłku. Podejrzany o romans z Janiną Antkowską, lat 35, aktorką reklamową. Nie był dotąd badany psychiatrycznie. 3 lata temu stwierdzono u niego stan przedzawałowy. Załącznik 3A. Kopia rysunku znalezionego na podłodze w mieszkaniu przy ulicy Kopernika. Załącznik 3B. W mieszkaniu przy ulicy Kopernika znaleziono wyrysowany kredą rysunek przedstawiający okrąg z wpisanym w niego prostokątem imitującym ołtarz. W centrum umieszczono niewielki stolik, na którym znajdował się misternie zdobiony sztylet. Załącznik 3C. Zarówno symbole znajdujące się na sztylecie, wykonanym na zamówienie, trwa ustalenie wykonawcy, jak i wewnątrz kręgu zostały zaczerpnięte z bluźnierczej księgi Necronomicon napisanej przez Abdullah al-Hazreda, przetłumaczonej na język polski przez Krzysztofa Azarewicza i wydanej przez wydawnictwo Fox we Wrocławiu w roku 2000. Zakazanej edyktem papieskim w roku 2041. Szaty, w które były ubrane ofiary i jedyny ocalały, zostały również zainspirowane ową księgą. Wszystko wskazuje na to, że doszło tutaj do jakiegoś bluźnierczego rytuału. Dokładniejszy opis w załączniku 5A. Załącznik 4A. Dane o ofiarach. Maciej Lewandowski, lat 26. Karany dwukrotnie za słuchanie muzyki niezgodnej z zasadami Kościoła. Uczestnictwa w mszach świętych 25%. Brak usprawiedliwień. Zatrzymany dwukrotnie do wyjaśnienia. Ukarany karą grzywny. Zaległości w spowiedzi 0,5 roku. Przydzielony kurator kościelny. Z zawodu prawnik, pozbawiony prawa do wykonywania zawodu. Potwierdzony konkubinat z Joanną Pakułą, lat 25. Ofiara została uśmiercona w wyniku zmiażdżenia klatki piersiowej tępym narzędziem. Dalsze obrażenia, wydarte wnętrzności, zdarta skóra twarzy nastąpiły już po śmierci ofiary. Piotr Borowiec, lat 33, niekarany, uczestnictwa w mszach świętych 100%, zaległości w spowiedzi brak, grafik komputerowy związany z firmą Jezus.net. Śmierć nastąpiła w wyniku penetracji jamy brzusznej tępym narzędziem i wywleczenie wnętrzności na zewnątrz. Tomek Strzałkowski, lat 30, niekarany, uczestnictwa w mszach świętych 70%, usprawiedliwione 100% na podstawie dokumentów wystawionych przez zakład rehabilitacyjny Franciszkanie, uraz kręgosłupa spowodowany upadkiem na deskorolce. Zatrudniony na stanowisku rysownika w magazynie dla dzieci z Jezusem przez świat. Samotny. Zgon nastąpił na skutek strzaskania czaszki. Kolejne obrażenia, oderwanie kończyn górnych, rozdarcie klatki piersiowej zostały zadane po śmierci. Szymon Żakiewicz, lat 33, niekarany, udział w mszach świętych 100%, zaległości w spowiedzi 1 miesiąc. Dziennikarz magazynu Bożym Okiem, przyczyna zgonu niezbadana. Na miejscu znaleziono jedynie dolną część ciała ofiary, korpus zaginął. Załącznik 4b. Obrażenia zadane ofiarom wskazują na użycie tępego, ciężkiego narzędzia o długości co najmniej 20 cm. Uderzenia sugerują gruby przewód telefoniczny starego typu, jednak siła, z jaką je zadano, wyklucza tę ewentualność. Wciąż nie wiadomo, czego użyto do wypatroszenia ofiar i oderwania kończyn. Załącznik 5a. Sztylet znaleziony na miejscu został opisany w księdze Necronomiconu jako miecz Barzai. Jest to narzędzie, które w połączeniu z wyrysowanym na podłodze ołtarzem i okręgiem ma otworzyć bramę do świata wyimaginowanych pradawnych bóstw. Księga Umarłego Prawa, jak inaczej nazywany jest Necronomicon, zawiera szczegółowe pakty i rytuały mające doprowadzić do sprowadzenia na ziemię istot, które panowały wszechświatem przed powstaniem czasu. Bez jaj, Stonka żachnął się, spoglądając nad holowizora na Bogdana Ruszkowskiego, specjalista od literatury zakazanej. Takie są fakty, odparł mężczyzna, wzruszając ramionami. Nie możemy napisać tych bzdur w raporcie, prychnął Thorston. Fakty opisane w jakiejś durnowatej książce, jeśli nie są zgodne z doktrynami kościelnymi, po prostu są bzdurami. A tutaj to wszystko chyba podchodzi pod bluźnierstwo, nie sądzisz? Oczywiście, Bogdan uśmiechnął się dobrodusznie. Necronomicon jest uznawany za jedną z najbardziej bluźnierczych i obskurnych ksiąg, jakie kiedykolwiek trafiły w ludzkie ręce. I nie jest ważne, że tak naprawdę nigdy nie powstała. Jak to? Spytał Franciszek Starski. Necronomicon został wymyślony przez Howarda Phillipsa Lovecrafta, niegdyś popularnego pisarza, dziś już zakazanego. Coś słyszałem, wtrącił Starski. Siódemka, nie wcinaj się, warknął Stonka. Mówiłem ci, żebyś tak mnie nie nazywał. Opowiadaj dalej, Bogdan. Thorston zignorował uwagę partnera. No więc Necronomicon został zmyślony, ale istnieją liczne przesłanki, że bóstwa, o których pisał w swoich opowiadaniach, istniały naprawdę. Oczywiście wszystkie te fakty z tym związane są postrzegane jako bluźnierstwo i zostały zakazane wiele lat przed ustanowieniem obecnych doktryn państwowych, asekuracyjnie zaznaczył Ruszkowski. To znaczy? Spytał Starski. To znaczy, że kult Cthulhu, jeśli rzeczywiście istniał, wiązał się z tak niebezpiecznymi i ohydnymi praktykami, że został wyparty przez inne religie na wieki przed Chrystusem. Jak to często bywa, fakty mieszały się z legendami, legendy przerodziły się w mity, a te z kolei stały się później bajkami dla niegrzecznych dzieci. Niemniej wciąż pojawiają się dowody na to, że kult wciąż istnieje i jego wyznawcy stale próbują przyzwać pradawne bóstwa. Cthulhu? To brzmi, jakby ktoś pogubił samogłoski w pisowni, zakpił Stonka. Nie czas na żarty, odparł Bogdan. Ja wam mówię tylko to, na co wskazują fakty. Ci goście z ulicy Kopernika w jakiś sposób weszli w posiadanie Necronomiconu i na jego podstawie próbowali wykonać rytuał przywołania któregoś z przedwiecznych bogów. Bzdura, powtórzył Stonka. Po pierwsze, z tego co mówisz, księga naprawdę nie istnieje. Nawet jeśli w jakiś sposób ci goście dysponowali zakazaną księgą, to była ona tylko wymysłem opartym na opowiadaniach Lovecrafta, bublem nastawionym na zysk. Owszem, ale pamiętaj, że Krzysztof Azarewicz był światowej sławy okultystą, którego prace opierały się na ogromnej wiedzy ezoterycznej i okultystycznej. W związku z tym wszelkie rytuały, które opisał, przynajmniej teoretycznie miały szansę na powodzenie. Chcesz przez to powiedzieć, że durnowata książeczka mogła zawierać prawdziwe inkantacje? Chcę przez to powiedzieć, że dostatecznie silna wola może sprawić, że marzenia i koszmary staną się realne. Pewne księgi i rytuały zostały zakazane nie dlatego, że nie są zgodne z naukami Kościoła, ale dlatego, że mogą doprowadzić do rozbudzenia niebezpiecznej świadomości. Umysł ludzki jest wciąż niezbadany i wciąż toczy walkę z nieśmiertelną duszą. Weźcie pod uwagę kasus Biblii satanistycznej Laveya. Nie jest zakazana dlatego, że opisuje słowa szatana. Przecież to tylko wymysły spisane przez popapranego zdrowo faceta. Ale zawiera ona przesłanie, które może zburzyć czystość ludzkiej duszy, dopuścić do niej demony. Czy ja cię dobrze rozumiem? Mówisz, że szatan istnieje? Stonka spojrzał pobłażliwie na specjalistę od literatury zakazanej. Wierzysz w Boga, dlaczego więc nie chcesz uwierzyć w szatana? Zdziwił się Ruszkowski. Szatan to nie imię, tylko funkcja. Oznacza dosłownie wroga. Jest on wrogiem wszystkiego, co boskie, a także tego, co ludzkie. Istnieją niezmierzone ilości wymiarów, w których istnieją demony i stwory, które tylko czyhają na otwarcie bram, przesmyków, przez które przedostaną się do naszego świata. Ludzkie słabości, ludzkie wątpliwości tworzą takie przejścia. I przez nie wciskają się do nas istoty, które możesz nazwać jak chcesz. Cthulhu, szatan, cokolwiek. Tak czy inaczej mamy do czynienia z emanacją zła, przeciwieństwem Boga. Wybacz, Bogdanie, ale to wszystko brzmi dla mnie idiotycznie, jęknął Stonka. Nie, poczekaj, coś w tym jest, wtrącił Starski. Czy ci goście faktycznie coś wywołali? Niedzielni kultyści przypadkiem naprawdę otworzyli bramę do innego wymiaru? Jeśli odrzucimy wszystkie racjonalne przesłanki, to tak, potwierdził Różkowski. Idiotyzm, rzucił gniewnie Thorston. Po co odrzucać racjonalne przesłanki? Mamy do czynienia ze świrem, który wymordował swoich kumpli i tyle. Może i bawili się w kultystów, ale bez przesady. Nie ma innych wymiarów. Możesz tak myśleć oczywiście, zgodził się Bogdan. Ale jak wytłumaczysz, że na miejscu nie znaleziono korpusu jednej z ofiar? Wyjaśnienie może być dowolne, może mamy do czynienia z handlarzami częściami ciał. Może po prostu mamy do czynienia z porachunkami gangów, dość brutalnymi i radykalnymi, ale daj spokój, demony, bóstwa, obce wymiary, bez jaj. Słuchaj, w raporcie napiszesz, co zechcesz. Ja ci tylko mówię, jakie są fakty. Wnioski możesz sobie wyciągnąć dowolnie. Masz wolną wolę, Bóg ci ją dał. I dał mi też rozsądek, żebym nie wierzył w te bzdury, o których mówisz. Twoja wola. Załącznik szósty. Podsumowanie. Dowody wskazują na to, że Ryszard Jaskulski od 3 lat współpracował z gangiem łowców organów z dzielnicy Mroków. Nie potwierdzono jeszcze wszystkich jego kontaktów, ale prawdopodobnie dostarczał ciała, które były sprzedawane na czarnym rynku, osobnikom zwanym wskrzesicielami. Istnieją przesłanki sugerujące, że wybierał ofiary, wciągając je do stworzonego przez siebie kręgu kultystów, obiecując im rozmaite dobra doczesne i zmianę sytuacji życiowej, w zamian za udział w teatralnych przedstawieniach upozorowanych na rytuały, w trakcie których ofiary były mordowane, a ich organy zostały zabrane do transplantacji. Potwierdzeniem jest brak części jednego z ciał i fragmentów wnętrzności innych osobników. Szaleństwo Jaskulskiego jest prawdopodobnie efektem wyrzutów sumienia wywołanych ostatnią masakrą. Wciąż poszukujemy osób trzecich odpowiedzialnych za ową zbrodnię. Podpisano James Thorston, Franciszek Starski. Starski usiadł w swoim pokoju i odpakował zawiniątko, które skrzętnie schował po przybyciu na miejsce zbrodni na ulicy Kopernika. Wewnątrz znajdowała się niewielka książka, nieco ponad 200 stron, pełne dziwacznych ilustracji. Franciszek przejechał dłonią po prostej biało-czarnej okładce. Necronomicon, czyli Księga Nieumarłego Prawa. To ma być to? Pomyślał Starski. Epilog. Stonka wszedł do pomieszczenia, w którym jego 7 z kolei partner siedział przywiązany skórzanymi pasami do pluszowego fotela. Franciszek siedział wyprostowany, z twarzą wykrzywioną przerażającym grymasem. Coś ty zrobił, 7. Starski drgnął i przeniósł mętny wzrok na Thorstona. Uśmiechnął się szeroko. Tak szeroko, że zdawało się, że zaraz popękają mu kąciki ust. Macki! Krzyknął przeraźliwie piskliwym głosem. Macki! Macki! Macki!
Na koniec naszej audycji coś na dobranoc dla wszystkich słuchających, dla wszystkich fanów grozy, dla wszystkich, których ekscytuje mrok. Kołysanka Rosemary, Klementyny Umer.
Krąg się wznosi, dym pochlebny. kłamstwa, kłamstwa, dym. Zaśnij maleństwo, ale miej oczy otwarte. Zaśnij maleństwo, idź z aniołami.